Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Boża łaska objawiona we wcieleniu jest naszą siłą także wobec zła świata, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
Niech świadomość, że Bóg jest obecny pośród nas, będzie dla wszystkich źródłem naszej radości.
Magazyn zaczniemy relacją ze spotkania papieża z pielgrzymami. Następnie będziemy mówić o ostatniej drodze arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, biskupa niezłomnego.
Ja zdałem sobie sprawę z tego, że rzucony jestem na głębokie wody. I wtedy postawiłem na jedno właśnie. Trzymać się będę 10 przykazań Bożych. One nie przegrają.
Jego ciało spoczęło dziś w archikatedrze przemyskiej. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Kwestia pochodzenia Jezusa stała w centrum papieskiej katechezy podczas pierwszej w tym roku audiencji ogólnej. Benedykt XVI przypomniał, że sprawa ta była przedmiotem żywego zainteresowania współczesnych Jezusa, tak jego rodaków, jak i Piłata. W istocie jednak nie chodzi o genealogię, ale o podejście wiary w odniesieniu do tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Tak to przedstawiono w polskim streszczeniu katechezy.
W czterech Ewangeliach pojawia się wyrazista odpowiedź na pytanie, skąd jest Jezus. Jego prawdziwym pochodzeniem jest Ojciec. Pochodzi on całkowicie od Niego, ale w inny sposób niż jakikolwiek prorok czy Boży posłaniec, którzy Go poprzedzili. Wyznając w credo, za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stwierdzamy, że Duch Święty, jako moc Najwyższego Boga, dokonał w sposób tajemniczy w Maryi Pannie poczęcia Syna Bożego. Zatem Jezus jest jednorodzonym Synem Ojca, pochodzi od Boga za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało w łonie Maryi Panny i stał się człowiekiem. Jest to najgłębsza treść tajemnicy, jaką przeżywamy w okresie Bożego Narodzenia.
Benedykt XVI wskazał na wielopodmiotową dynamikę, jaką zawiera wydarzenie wcielenia. Z jednej strony mamy do czynienia z działaniem Trójcy Świętej, Boga Ojca, współistotnego z Nim Syna, który staje się człowiekiem, oraz Ducha Świętego, którego moc dokonuje w Maryi cudu nowego stworzenia. Z drugiej strony jest właśnie Maryja, która we wcieleniu staje się nową Arką Przymierza, miejscem spotkania bóstwa i człowieczeństwa, a bez niej owo zbawcze wydarzenie nie byłoby możliwe. Tajemnica tego wydarzenia uczy nas pokory, ale i ufności wobec Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego.
Dalle nostre riflessioni appare chiara.
Z tych rozważań jasno wynika, wychodząc od początku Ewangelii, jakie jest prawdziwe pochodzenie Jezusa. Jest On jednorodzonym Synem Ojca, pochodzi od Boga. Stoimy w obliczu wielkiej i wstrząsającej tajemnicy, którą świętujemy w tym okresie Bożego Narodzenia. Syn Boży, za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało w łonie Maryi Panny. Jest to wieść, która nieustannie rozbrzmiewa na nowo i niesie w sobie nadzieję i radość dla naszego serca, ponieważ za każdym razem daje nam pewność, że nawet jeśli często czujemy się słabi, ubodzy, bezradni w obliczu trudności i zła w świecie, moc Boża działa zawsze i dokonuje cudów właśnie w słabości. Jego łaska jest naszą siłą.
Ta myśl znalazła się w papieskich pozdrowieniach w różnych językach, w tym po polsku.
Boże narodzenie na nowo rozpromienia swym światłem wszelkie ciemności, jakie zalegają nad światem i przenikają do naszych serc. Niech świadomość, że Bóg jest obecny pośród nas, będzie dla wszystkich źródłem naszej radości. Niech Bóg błogosławi wam i waszym bliskim.
W Przemyślu odbył się pogrzeb arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Znany ze swej niezłomności w czasach komunizmu hierarcha, zmarł w wieku 94 lat. Odszedł do Pana wybitny pasterz, który z miłością troszczył się o powierzonych jego pieczy wiernych, napisał w imieniu Ojca Świętego kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Z pewnością przejdzie do historii jako niestrudzony budowniczy kościołów, ale też gorliwy przewodnik duchowieństwa i wiernych w trudnych czasach komunistycznego reżimu. Telegram odczytano podczas uroczystości żałobnych.
Wybitnego pasterza zarządzającego diecezją przemyską w latach 1965-1993, który w pamięci Polaków zapisał się jako nieprzejednany wróg systemu komunistycznego, przez 2 dni żegnały rzesze wiernych i duchowieństwa. W Nowy Rok w godzinie miłosierdzia odbyła się eksporta ciała zmarłego z przemyskiego domu biskupiego, gdzie mieszkał od czasu przejścia na emeryturę, do przemyskiej katedry. Mszy świętej w intencji zmarłego przewodniczył arcybiskup Józef Michalik.
Świętej pamięci arcybiskup Ignacy nosił w sobie historię Kościoła i Polski tych ostatnich dziesiątków lat. Historii Kościoła zwyciężającego prawdą i łaską Chrystusową, zwyciężającego świadectwem odważnej wiary, męstwa i cierpienia niejednokrotnie.
Głoszący homilię biskup Edward Frankowski również nie miał wątpliwości, że żegna wybitnego męża stanu i charyzmatycznego pasterza.
W czasach zakłamania głosił potrzebę prawdy. W czasach zniewolenia upominał się o wolność i prawa człowieka. W czasach represji komunistycznej przełamywał barierę strachu. W ten sposób zachęcał wiernych do korzystania z zagwarantowanej konstytucją wolności sumienia i wyznania. Społeczność polska darzyła go ogromnym poparciem. Dzięki temu mógł zintegrować społeczność Podkarpacia. Tej jedności nie mogły rozbić władze komunistyczne, chociaż różnymi sposobami usiłowały to zrobić. Ta silna więź społeczna, którą tworzył między świeckimi a duchowieństwem, przyczyniła się do fenomenu budownictwa sakralnego, nieznanego nie tylko w Polsce, ale i w świecie.
Przypomnijmy, że za czasów arcybiskupa Tokarczuka, wbrew różnorakim utrudnieniom, zakazom i represjom komunistycznych władz, wybudowano na terenie diecezji przemyskiej ponad 400 kościołów i kaplic. Nie dziwi więc fakt, że na pogrzeb niezłomnego pasterza, jak powszechnie nazywano świętej pamięci arcybiskupa Tokarczuka, przybył w środę wielotysięczny tłum, w tym wielu dostojników kościoła i około 700 kapłanów. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. We wstępie arcybiskup Józef Michalik wezwał do oddania hołdu zmarłemu za jego ogromne zasługi dla kościoła i ojczyzny.
Był człowiekiem wiary, wybitnym duszpasterzem i gorącym patriotą, budowniczym kościołów, przykładnym kapłanem i gorliwym biskupem. Do historii kościoła w Polsce wchodzi jako nieugięty bojownik o wolność religii, o miejsce Boga w życiu społecznym i o szacunek wobec pełnych praw człowieka.
Homilię wygłosił ordynariusz kielecki biskup Kazimierz Ryczan. Przypomniał sylwetkę zmarłego, jego odwagę i żarliwy patriotyzm. Podkreślił także aktualność nauczania arcybiskupa Tokarczuka.
Weźcie w obronę ziemię polską, rolniczą ziemię polską. Weźcie wieś w obronę. Weźcie w obronę indywidualnego rolnika. Sprawa, którą wam bardzo kładę do serca, to sprawy szkoły polskiej. Szkoła jest jednym z najważniejszych dóbr narodu. Nam trzeba szkoły zdrowej, szkoły wypływającej z ducha narodowego, szkoły opartej na naszych tradycjach. Weźcie w obronę kulturę polską, jakże ona była nieraz mimo rozmaitej frazeologii niszczona. Weźcie w obronę zdrowie narodu, jego służbę zdrowia. To nie jest abstrakcyjna Polska i ojczyzna. Ojczyzna arcybiskupa to robotnicy, wieś, ziemia, kultura, kraj, młodzież, dzieci, rodziny i świątynie, tak bardzo potrzebne narodowi. Które zdanie straciło dziś na aktualności?
Ciało świętej pamięci arcybiskupa Ignacego Tokarczuka spoczęło w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Krzysztof Rzepka, Radio Fara.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania wywiadu, jakiego arcybiskup Ignacy Tokarczuk przed 15 laty udzielił papieskiej rozgłośni.
Gdy chodzi o powołanie, to właściwie od najmłodszych lat ja tylko o tym myślałem. Na to się wiele złożyło, rodzina przede wszystkim, rodzice, prawda, rodzeństwo, ta atmosfera religijna, a z drugiej strony jakieś tak miałem pociąg do takiej refleksji głębszej, do czytania, to pogłębiało ten proces. Także tylko widziałem na tej drodze swoje życie, sens swojego życia.
Czy mógłby ksiądz biskup wskazać na takie elementy swojej młodości, które w jakiś szczególny sposób ukształtowały osobowość księdza arcybiskupa?
Miałem pewne zasady już od dzieciństwa i broniłem tych zasad. Pamiętam taki jeden z nauczycieli, który prowadził gimnazjalną bibliotekę, gdzieś tam pragnąłem mieć Pismo Święte. U książki było trudno, prawda, całe. I tam gdzieś znalazłem w tej bibliotece, prosiłem, żeby mi pożyczył. On mi tak dosyć nie tylko zlekceważył, ale jak gdyby wyśmiał, że to przecież jest już przestarzała rzecz to, tego. No więc ja swoje zdanie wtedy też wyraziłem. A poza tym tutaj rodzina dobra, ale życie twarde, pracowite, czy od młodości trzeba było pracować, prawda, pomagać. To było gospodarstwo rolne na Podolu. I to też wyrabiało jakąś taką solidność, rzetelność. Byłem bardzo wrażliwy na dwie rzeczy. Na uczciwość naprawdę, na słowo, prawda. Nie znosiłem kłamstwa.
Studia seminaryjne we Lwowie.
W 1947 roku wstąpiłem właśnie do seminarium i zapisałem się wcześniej na Uniwersytet, na Wydział Teologiczny. Te normalne studia trwały 2 lata do wybuchu wojny. Potem wydział został rozwiązany przez władze bolszewickie, które przyszły w czasie okupacji już sowieckiej. To powstało tajne seminarium podziemne, w którym brałem udział. Aż do 1941 roku, kiedy przyszli Niemcy, to wtedy już mogłem oficjalnie kończyć i w 1942 roku właśnie otrzymałem święcenia kapłańskie.
Czy pamięta ksiądz arcybiskup pierwszą swoją placówkę duszpasterską?
To był wikariat w takim miasteczku na Podolu, Złotniki, nad Strypą, niedaleko Buczacza. Przeszedłem tam w 1942 roku. Nie było ani plebanii, bo to wszystko było zajęte. Trzeba było tak w trudnych warunkach u ludzi mieszkać i tak dalej. Ale wspominam jak najlepiej, bo to była taka zaprawa. Kościół parafialny, oprócz tego 2 kościoły filialne, kontakt z ludźmi, prawda? No ja tam przeżyłem właśnie te napady. Miałem wielu śmierci ze strony UPA. Także właściwie uszedłem z życiem no niewytłumaczalny sposób. To jest łaska jakaś. Wtedy wydano wyrok na 15 młodych mężczyzn, między innymi na mnie, prawda? No i wtedy, po tym wypadku, kiedy zaraz przyszedł front, drugi raz, znalazłem się w Lwowie, pracowałem już w Lwowie, prawda, w parafii Marii Magdaleny.
Po wojnie podzielił ksiądz arcybiskup los wielu milionów przesiedleńców.
Jako repatriant właściwie zmuszony zostałem, bo miałem zamiar zostać, ale postawiono sprawę jasno, albo do Polski, albo powiedzmy do Rosji, więc wtedy zarejestrowałem się i w koniec listopada w 1945 roku znalazłem się w Polsce, w Katowicach. Tam miałem znajomego księdza Rękasa, który od razu mnie tam wprowadził. No i poprzyniósł mi od razu aplikatę do pracy w parafii Chrystusa Króla, obecnie katedra. I tam pracowałem. A stamtąd po roku na specjalistyczne studia społeczno-filozoficzne do Lublina się dostałem, prawda.
Potem była jeszcze tłumaczka po Polsce.
Kolejnborka też z tej racji, że tam przywieziono moich rodziców. I stąd tamten kontakt, prawda, tam z tamtymi terenami, nawet taką jedną placówkę założyłem, a to wszystko były tereny protestanckie. A później właśnie na Warmii, po doktoracie na Kulu z filozofii właśnie znalazłem się tam i tam przez 10 lat poświęciłem czasu właśnie w diecezji warmińskiej, w Olsztynie. Pracując, wykładałem w seminarium, a równocześnie praca duszpasterska, organizowanie duszpasterstwa akademickiego, wykłady rozmaite i tak dalej. Aż później mnie znowu w 1962 roku ściągnięto na Kul z powrotem, prawda? No i po 3 latach do Przemyśla.
Mówi się, że ta nominacja była jednym z największych błędów komunistycznych władz. Jak ksiądz arcybiskup to dzisiaj ocenia?
To znaczy na ten temat istnieją dwie wersje. Wersja taka oficjalna, że według dekretów, prawda, o obsadzaniu stanowisk, prymas imieniu Ojca Świętego zawiadomił rząd, że mają zamiar mnie mianować. No i że podobno u premiera taki bałagan był na biurku, że to przyleżał termin, prawda? Była druga wersja, taka, że ponieważ miałem te zajęcia, wykłady na Kulu, na pewno słuchacze byli rozmaici, więc uważali, że on będzie się nadawał na to, żeby razem z kardynałem Wojtylą tworzyć opozycję wobec prymasa.
Pasterska posługa księdza arcybiskupa to niemal nieustanny czas zmagania się z komunistycznym reżimem. Jak ksiądz arcybiskup w tym okresie odczytywał swoją misję?
Wtedy przyszedłem do diecezji, 1/3 część ludności wymienionej, prawda? Tereny te górskie, no wokół Przemyśla i tak dalej, ludzie nowi usiedleni, prawda? Drugi problem, urbanizacja szybko, miasta szybko rosły, uprzemysłowienie, prawda? I widziałem, że bez tych świątyń, bez sal katechetycznych, to wszystko dziczeje, ludzie tak... No i wtedy to zdobywanie, budowanie tych cerkwi, które jeszcze były magazynami, jeśli dało, ratowało się dla historii, powiedzmy, architektury, a jednocześnie stały się kościołami naszymi, no tak samo i budownictwo kościołów. Miałem tą jasną sytuację moralną, bo kiedy widziałem, że jest słuszność, jest prawda, równocześnie potrzeba, to szedłem na całego, prawda. Chciałem nawet i te prawa jakoś zachować, więc wszystkie podania do władz, ale wszędzie otrzymałem odpowiedź, że to jest kraj socjalistyczny, miasto socjalistyczne, prawda, nie potrzeba, kościoła jest dosyć. No więc wtedy postawiłem sprawę jasno, że to jest bezprawie ubrane w szaty prawa. Ja nie jestem w sumie zobowiązany do zachowywania, będę robił wszystko, żeby, prawda, mimo tego organizować, budować. I tak to szło. Ludzie z początku obserwowali, co z tego wyniknie, ale była ta wielka solidarność, powiedzmy, ksiądz, ludzie, biskup, jedna linia, były jakieś wielkie kary, to cała wspólnota decyzjalna pokrywała, nikogo się nie zostawił samym. Kwestia była zaufania, prawda? Jakoś to zaufanie się zdobyło, widzieli, że nie chodzi o jakieś takie prywatne sprawy czy czego, tylko naprawdę dobro wszystkich i to szło.
W jaki sposób udało się księdzu arcybiskupowi zjednać ludzi do tej sprawy?
Swoją pracą, prawda, postawą całą. My chyba to, bo dla mnie największym zaskoczeniem było, kiedy w czasie procesu księdza Popiełuszki, prawda, wtedy oskarżono mnie o współpracy z gestapo na tej pierwszej placówce i tak dalej, takie brednie rozmaite, to wtedy do dzisiaj dla mnie jest niewytłumaczalne, że cała diecezja, wszystkie parafie wystąpiły z protestami masowymi. Więc skąd się wzięło, jak to, no w każdym razie to był kredyt zaufania, prawda. Poza tym troską tych ludzi, oni widzieli, że to nie jest łatwe. Księża sądzeni, karani, też ja przecież byłem oskarżony, zwłaszcza gdy chodzi o ten zalew Łukowy i zatopienie kościoła, prawda, który wystąpił w obronie. Oskarżyli wtedy, że współpracuje z Wolną Europą czy z wywiadem amerykańskim. No i powiedziano, panowie, no coś wy możecie mi zrobić. Możecie mnie aresztować. Ja wiem, co to jest więzienie, ja się do niego nie pcham, ale go nie wykluczam, bo gdybym wykluczał, to musiałbym jakoś tak iść na ustępstwo. To samo możecie nawet zastrzelić, wypadek spowodować. Ale pamiętajcie, że są pewne wartości, które nawet i za tą cenę ja nie ustąpię, więc nie straszcie. No to my nie chcemy, no to po co to mówić?
Gdyby ksiądz arcybiskup miał wskazać na jedno lub kilka wydarzeń z tamtego okresu, które jakoś najbardziej utkwiły w pamięci księdza arcybiskupowi?
Zatopienie kościoła w Łukowie, potem Stalowa Wola, gdy chodzi o prawosławie, tutaj Polany, Beskidzie Niskim. To były takie punkty, gdyby się tam przegrało, to wiele rzeczy by się było nie udało.
Księże arcybiskupie, mały cytat. Spotkałem trzech największych ludzi polskiego kościoła, może nie tylko polskiego. Najpierw wielkiego prymasa Stefana Wyszyńskiego, metropolitę krakowskiego księdza kardynała Karola Wojtyłę. Trzeci wielki człowiek polskiego kościoła, którego poznałem, to Ignacy Tokarczuk. Tak pisze Jacek Kuroń. Jak ksiądz arcybiskup odnajduje się w tym towarzystwie?
Mam skromniejsze zdanie, nie pretendowałem do jakichś takich. W każdym razie chciałem ten obowiązek spełnić w tych czasach trudnych. Ja zdałem sobie sprawę z tego, że rzucony jestem na głębokie wody. I wtedy postawiłem na jedno właśnie. Trzymać się będę 10 przykazań Bożych. One nie przegrają.
Archiwalnym wywiadem z arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem, który został dziś pochowany w Przemyślu, kończymy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.